Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Zaczynamy taki swoisty serial w naszej audycji. Przez najbliższe kilka tygodni mówić będziemy o wydarzeniach z 1939 roku. Trochę chciałbym, żebyśmy dzisiaj zaczęli od Gdyni, moi dzisiejsi goście. Tomasz Miegoń i Aleksander Gosk z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Dzień dobry.
Na tydzień przed premierą wydawnictwa na temat obrony Gdyni i Kępy Oksywskiej, czyli mówiąc najkrócej, trochę o tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Jak patrzymy na to, co działo się przed 1 września 1939 roku, to myśl taka, że ta Gdynia, która była symbolem II Rzeczypospolitej, jest tym miejscem, które warto i trzeba bronić, była wśród polskich, nie wiem, wojskowych, polityków jakimś ważnym przekonaniem?
Sądzę, że nie. To znaczy, zdania były różne, natomiast sztab główny Wojska Polskiego myślał przede wszystkim o Kępie Oksywskiej, po to, by osłaniać rejon umocniony Hel od południa. Gdynia, moim zdaniem, była spisana na straty, dlatego że tak zwany, nie lubię tej nazwy, ale użyję jej, korytarz polski, bo to propagandowa nazwa niemiecka, był nie do obrony. Korpus interwencyjny zlikwidowano, nie było więc tuż przed wojną, nie było więc perspektywy interwencji z Gdańska. Poza tym kompletne niedocenienie znaczenia tak gospodarczego, jak politycznego Gdyni w wielu kręgach warszawskich. Doprowadziło do tego, że niedozbrojona była lądowa obrona wybrzeża. Sztabu tam normalnego nie było. To wszystko było improwizowane. Pułkownik Dąbek w Lipcu dopiero został, otrzymał decyzję o tym, że przejmuje tak naprawdę obronę Gdyni i Kępy Oksywskiej. Jego nominalnym dowódcą był kontradmirał Józef Unruk, ale Unruk, jak sam wspominał, scedował na pułkownika Dąbka wszystko. Zresztą słusznie i uczciwie zaznaczając, że Dąbek na walkach na lądzie zna się lepiej od admirała. Gdyby nie olbrzymia determinacja, gigantyczny wysiłek samego Stanisława Dąbka i jego oficerów, a w każdym razie części, gdyby nie entuzjazm gdynian, to ta obrona wyglądałaby inaczej i załamałaby się bardzo, bardzo szybko wobec gigantycznej dysproporcji w ludziach, w sprzęcie, w broni między walczącymi stronami.
No dobrze, no ale to w takim razie, czy to nie było jednak też taki rodzaj kalkulacji, że ta z takim mozołem zbudowana Gdynia nie jest dobrym terenem walk? Ja powiem w ten sposób, że jak patrzymy często na działania polskich oficerów w 1939 roku, to widzimy tam takie przekonanie, że być może o ostatecznym zwycięstwie Polski zdecydują tak naprawdę te wielkie zmagania mocarstw. W związku z tym myśl o tym, żeby poświęcać, nie wiem, miasta, poświęcać ludzi, nie była jeszcze w tym czasie wobec, przede wszystkim braku wiedzy, jak będzie wyglądała ta II wojna światowa, jak będzie krwawa, jak będzie obrócona przeciwko ludności cywilnej, przeciwko cywilnej infrastrukturze. Bardzo często ten rodzaj kalkulacji funkcjonował. Ja przypomnę, że pod koniec września, kiedy do Warszawy wkroczyły resztki oddziałów generała Kutrzeby, to on na przykład takie wygłosił zdanie, że trzeba wyjść z miasta, stoczyć jakąś bitwę w polu, żeby nie narażać miasta na zniszczenie. To był taki rodzaj myślenia, trochę ludzi innej epoki, ale to bardzo chwalebne, że wszyscy ci polscy oficerowie wychowani byli w takiej tradycji poszanowania dla życia cywili jako tych, którzy są jedynie niewinnymi ofiarami wojny. Co prawda ta wojna była zupełnie inna, ale ona się dopiero rozpoczynała. Aleksander Gosk?
Wspomniałeś o Kutrzebie, to akurat w kontekście Kępy i Gdyni Warto pamiętać, że generał Kutrzeba nie miał złudzeń. On w swoim opracowaniu przedwrześniowym pisał wprost, że to jest nie do utrzymania i że wiadomym jest, że dostęp do Bałtyku zostanie bardzo szybko odcięty. I tak się zresztą stało. To było nietrudne do przewidzenia, patrząc po prostu na mapę i stosunek sił. Zresztą pośrednim dowodem na to, że koła wojskowe zdawały sobie z tego sprawę, był rozkaz Peking, który 30 sierpnia nakazywał odejście trzem najwartościowszym okrętom nawodnym. Odejście do Wielkiej Brytanii, to było pokłosie porozumień polsko-brytyjskich. Decyzję o tym zagwarantował sobie do osobistej decyzji marszałek Śmigły-Rys i taki rozkaz Peking właśnie wydał. I grom, błyskawica i burza dzięki temu przeszły przed wybuchem wojny cieśniny duńskie i później, o czym doskonale wiemy, zmagały się u boku Royal Navy. Także
stały się zaczynem tego, co, no mówiąc najkrócej, było bardzo ważnym elementem tych polskich, także politycznych kalkulacji, czyli udziału polskich sił zbrojnych morskich właśnie w II wojnie światowej.
No tak, to nawet warto tutaj wspomnieć takie bardzo propagandowe, ale trafne zdanie generała Sikorskiego, który w pewnym momencie marynarzom uświadamiał, jak ważna jest ich obecność, mówiąc, że są jedynymi pokłady naszych okrętów, są jedynymi skrawkami wolnego polskiego terytorium w obecnej sytuacji. To już było po upadku Rzeczypospolitej. Natomiast jeśli chodzi o te kalkulacje związane z szansami i z metodami walki, to trzeba zdać sobie sprawę, że mówiłeś o tym zresztą przed chwilą, że nie było wypracowane metody i doświadczenia, które nasi wynieśli z okresu przedwrześniowego i doświadczeń I wojny światowej, co skonfrontowała sytuacja września 1939 roku, a więc obrona Wybrzeża, te wszystkie koncepcje związane z lotnictwem, czy z kwestiami doktryny, jak należy zachowywać się wobec nieprzyjaciela w przypadku obrony przed Niemcami polskiego wybrzeża. No one tutaj nie do końca, czy też wręcz nie sprawdziły się, chociażby ten plan. Dzisiaj to można łatwo krytykować, ale plan wykorzystania okrętów podwodnych, które zostały rozlokowane wokół naszych plaż.
Dla mnie do dzisiaj
wokół
jest
naszych
to jakaś,
plaż nawet
dla
powiedziałem.
Dla mnie jest to do tej pory, muszę powiedzieć, jakaś tajemnica, dlatego że, no mówiąc najkrócej, jak się przyglądamy tym planom, no to mówiąc najkrócej, wychodziły one wyraźnie z rosyjskiej szkoły użycia okrętów podwodnych, gdy tymczasem, no przypomnijmy, że mimo tego, że na czele no właśnie tej polskiej podwodnej floty byli rzeczywiście oficerowie floty rosyjskiej, no a jednak na czele całej floty był doświadczony podwodniak niemiecki, który, mówiąc najkrócej, miał zupełnie inne doświadczenia, ale odnoszę wrażenie, że to raczej Mochuczy czy Kłoczkowski decydowali o tym planie niż admirał Unruk.
Ale to paradoksalnie Kłoczkowski, odchodząc w pewnym momencie na północ, jak gdyby łamiąc rozkaz, wyszedł naprzeciw jak gdyby koncepcji, która chyba była bardziej sensowna, czyli takiego bardziej ofensywnego wykorzystania naszych okrętów podwodnych. No,
także no tak, ale jak patrzymy na to wszystko, no to troszeczkę jakby mamy dwie jakby historie do opowiedzenia. Czyli tego realnie, co się stało, czyli tej improwizacji, którą przeprowadzili polscy wojskowi i to zarówno ci z marynarki wojennej, jak i ci z wojsk lądowych właśnie na wybrzeżu, wpisując się bohaterstwem, pewną determinacją i dramatycznym końcem, bo to też jest ważny element polskiej legendy 1939 roku, w tę historię, prawda? Tego, że stawiliśmy opór jako pierwsi o niemieckiej inwazji, gdy tymczasem, jak patrzymy na to, co działo się przed wrześniem 1939 roku, to odnoszę wrażenie, że nie do tego, żeśmy się przygotowywali. Znaczy, że polskie władze, zarówno wojskowe, jak i polityczne, chyba nie rozumiały tego, co się potem realnie stało. Czyli siły tego rodzaju, no trochę propagandowych działań, trochę tych legendarnych działań, które są wpisane w pewną historię, która będzie odgrywała ważną rolę. No jak popatrzeć na to, co się będzie działo, to Stanisław Dombek swoim jakby życiem i śmiercią pokazał pewną drogę, która okazała się kluczowa dla tego, co dla oceny września 1939 roku w całej Polsce, ale przede wszystkim także na Wybrzeżu, no jest kluczowe. Czyli tego, że tak sprawnie udało się prowadzić przez ileś dni te kampanie, że rozsądnie podejmowano pewne decyzje. Tu chyba tak trzeba patrzeć na decyzję o w którymś momencie opuszczeniu Gdyni i nie ryzykowania tego, że miasto ulegnie jakiejś zupełnej destrukcji. No i wreszcie, no, co by nie powiedzieć, no, tak naprawdę jakąś próbę zakończenia tej historii, no, z dramatycznym wyborem pułkownika Dąbka.
No, to tak jak powiedziałeś, Dąbek unikał zniszczenia miast, czy pretekstu do niszczenia miast. Tak było z Kartuzami. Walczono w lasach wokół Kartuz, tak było z Kościerzyną, tak było w końcu z Gdynią. To były działania opóźniające, bo głównym miejscem obrony i walk od samego początku miała być Kępa Oksywska. I Stanisław Dąbek robił to niekonwencjonalnie, a więc zamiast tych, powiedzmy, dwóch czy trzech dni w walk na przedpolach Kępy Oksywskiej, walczył tych dni w 12 czy 13, generalnie zależy jak liczyć, walczył w lasach wokół Kartuz, wokół Kościerzyny, kontratakował zaangażowanych 3/4 sił. Było do walk opóźniających, a zaledwie 1/4 oczekiwała na samej Kępie. Były popełniane błędy również. Nie da się tego ukryć i my tutaj z Kubą ukrywać tego nie zamierzamy. Tylko wynikały z tego, co już powiedzieliśmy, a więc olbrzymiego niedoboru, choćby środków łączności. Niemcy mieli telefony, mieli radiostacje. U nas brakowało kabla telefonicznego do telefonów polowych. Drutu kolczastego brakowało. Brakowało motocykli na rowerach gońcy. Harcerze, wspaniali ludzie docierali. Tym niemniej ta walka była znakomicie zorganizowana. Zaskoczyła Niemców. Zaskoczyły Niemców te kontrataki wspaniałe, te noc tak zwane wycieczki, co Niemcy zajmowali w ciągu dnia, to w znacznej mierze i wielokrotnie odzyskiwali obrońcy, wśród których, podkreślę to, było wielu Kaszubów, łącznie z ochotnikami. Zdobywali, odbijali w ciągu nocy. Walki były niesamowite, straty były duże. Były
no tak, ale to jak patrzymy na to, to jednak trochę opowiedzmy o tej dysproporcji sił i opowiedzmy też trochę o tej drugiej stronie, bo z punktu widzenia tego frontu niemieckiego, to też jak się wydaje, kwestia zajęcia Gdyni nie była na tym czole listy priorytetów, a z drugiej strony, no oni jednak byli bardzo zaskoczeni tym, że nie poszło to tak łatwo, jakby się na początku wydawało. Czyli mamy z jednej strony bardzo wyraźnie w tym planie niemieckiej strategii ważne punkty na terenie Pomorza. To był Tczew, który stanowił kluczowy element opanowania linii kolejowej Chojnice-Tczew, czyli linii tranzytowej, która łączyła Niemcy z Prusami Wschodnimi. Bardzo ważnym elementem propagandowo był Gdańsk, wobec którego nawet, to ja zawsze podkreślam, skoncentrowano ogromne siły tej machiny propagandowej, łącznie z tym, że mieliśmy reporterów radiowych, którzy znaleźli się przed murem placówki na Westerplatte, żeby transmitować szturm i zajęcie Westerplatte jako takiego symbolu tego początku wojny. No, łącznie z tym, że do dziś filmujemy, czy też używamy zdjęć niemieckich z strzelającego pancernika Schleswig-Holstein, mając pełną świadomość, że trochę używamy materiałów propagandowych, które Niemcy przygotowywali do usprawiedliwienia tej wojny i opowiedzenia po swojemu tej historii, te Feldzug in Polen, który zaczyna się od tego, gdy się pokazuje uchodźców z Polski, którzy cierpią i potem właśnie ten Gdańsk jako symbol tej niesprawiedliwości, która spotkała Niemców, no to jest rzeczywiście materiał propagandowy, który do dziś paradoksalnie w zupełnie innej sprawie służy nam do tego, żeby zilustrować początek wojny.
Oddziały niemieckie, czyli z jednej strony te nacierające od strony Wolnego Miasta Gdańska. Trzymajmy się może tej nomenklatury, mimo że Hitler już 1 września stwierdził, że Gdańsk przyłączony został do Rzeszy. Tak jak oddziały nacierające od zachodu, łącznie z 207 Dywizją Piechoty Niemiecką, nie były oddziałami doborowymi. To sobie powiedzmy jasno. Natomiast były to jednostki przygotowane, dysponujące wielokrotnie większą siłą artylerii, dysponujące pojazdami zmotoryzowanymi, dysponujące pewną, ograniczoną, ale jednak liczbą broni pancernej. Tam chodziło o samochody pancerne, czołgów nie było, nie używano. I były to oddziały, które w czasie walk były podmieniane przez inne, mogły wypocząć, były dobrze odżywione, były wymieniane, ranni otrzymywali pomoc medyczną, byli transportowani, wywożeni z frontu. Polacy od pewnego momentu nie mogli już odpoczywać. Byli narażeni na naloty lotnicze. Na szczęście Niemcy nie przeprowadzali nalotów w nocy. Byli narażeni na ostrzał artyleryjski, przeciwko któremu mogli wystawić te parę armat, paręnaście, kaliber 75, 76 i 0,2 mm i kilka, zaledwie 100 piątek z flotylii pińskiej, z magazynów flotylii pińskiej sprowadzonych. Poza tym, już mówiłem, kwestia sztabu, kwestia tej improwizacji, która w lipcu dopiero się zaczęła, kwestia wyjaśniania kompetencji między marynarką wojenną a lądową obroną wybrzeża, no i brak umundurowania. Przecież jest rzeczą haniebną to, co się wydarzyło, gdy w dowództwie korpusu w Bydgoszczy ktoś pociąg z zaopatrzeniem, którego tak brakowało już przed wojną w Gdyni, skierował do naszego okna na świat poprzez Gdańsk. Poprzez Gdańsk. A była już magistrala węglowa, która i na takie, do takich rzeczy była stworzona, by w razie czego transportować bezpiecznie wewnątrz terytorium Polski. Oczywiście Niemcy z radością przejęli na skład amunicję, artylerię, moździerze, mundury. To wszystko Niemcom się przydało. Pociągu samego też nie zmarnowali, wykorzystując go oraz mundury polskich kolejarzy do ataku na Tczewskie mosty.
No dobrze, ale to w takim razie, jak patrzymy na te wydarzenia, no to musimy też opowiedzieć trochę właśnie o tej improwizacji, czyli o tym wszystkim, co dotyczyło tych polskich sił. No ale to po krótkiej przerwie. Za parę minut wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że Aleksander Goski, Tomasz Miegoń z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni są ze mną. Rozmawiamy o obronie Gdyni i Kępy Oksywskiej w 1939 roku. No za parę minut wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk. Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Moi dzisiejsi goście, Tomasz Miegoń i Aleksander Gosk z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy. Rozmawiamy o obronie Gdyni i Kępy Oksywskiej w 1939 roku. Mówiliśmy o tych niemieckich siłach, czyli o tej 207 Dywizji Piechoty, która jest tym głównym przeciwnikiem sił Polski. No ale trochę porozmawiajmy o tych polskich siłach. Mówiliśmy, że one miały charakter improwizowany. Częściowo powiedzieliśmy o tym, że powstawały w ten sposób, że sięgano głównie do magazynów flotylii pińskiej i znajdowano tam różne działa i uzbrojenie, które ściągano do Gdyni w czasie przygotowań do tego, co wydarzyło się potem 1 września 1939 roku. Mówimy o tych wysiłkach marynarki wojennej. Ważnym czynnikiem tak naprawdę były dwa bataliony strzelców morskich, które były takim rdzeniem tych sił, które były na wybrzeżu przed 1 września. Z tych sił powstały powstały dwa pułki, które stanowiły właśnie te rdzeń tych sił obronnych. Ważnym elementem była obrona narodowa, czyli takie siły, które z pewnych nadwyżek przeszkolonych żołnierzy, rezerwistów tworzono w 1939 roku. No i wreszcie też improwizowane siły złożone z samych marynarzy. Tutaj przypomnijmy, że powstał taki batalion, który składał się no właśnie z tych marynarzy, którzy no, mówiąc najkrócej, nie byli marynarce wojennej w tym momencie potrzebni. Ale mówimy o tej improwizacji także dlatego, no, że właśnie to dowódca tej Brygady Obrony Narodowej, która powstawała na Wybrzeżu, no, był tym faktycznym dowódcą tych sił, które miały bronić Wybrzeża w 1939 roku. No i tutaj też na tym stanowisku nastąpiła ta zmiana. Przypomnieliśmy, że Stanisław Dąbek pojawił się na Wybrzeżu dopiero w lipcu 1939 roku.
Około 16 tysięcy ludzi miał pod sobą pułkownik Stanisław Dąbek w lądowej obronie Wybrzeża. Dokładna liczba, jej nigdy nie poznamy, dlatego że ta sytuacja zmieniała się, dlatego choćby przez wzgląd na ochotników, którzy masowo zasilali w obronę Wybrzeża. Tak jak powiedziałeś, pierwszy, drugi morski pułk strzelców to były jednostki najlepiej wyposażone. Pierwszy pułk lepiej jeszcze, bo dostał dostawy broni. Udało się przed wojną w 1939 roku dostarczyć nowe mundury, RKM-y, Browningi. W pierwszy pułk piechoty jeszcze częściowo przynajmniej w starych mundurach chodził. Brygada Obrony Narodowej, no to kolejny szczebel niższego wyposażenia, gorszego wyszkolenia, nie mniejszego patriotyzmu. Ochotnicy, dla wielu z nich nie było mundurów nawet, a więc tak wyglądali, że stare drelichy zużyte wojskowe zostali przyodziani. No i ci ochotnicy, wśród nich kosynierzy. Oni rzeczywiście istnieli i rzeczywiście ktoś, to nie był pomysł, najłagodniej mówiąc, mądry, wyposażył ich w kosy według, no, zlitujmy się może nad tymi, którzy tych ludzi, tych patriotów kazali iść z kijami, bagnetami i ustawionymi na sztorc kosami na nieprzyjaciela. Co nie zmniejsza oczywiście ich patriotyzmu i bohaterstwa oraz zaangażowania. Zresztą takiej bitwy z użyciem tylko tej broni białej, poza jednym, zdaje się, przypadkiem, nie było.
A więc... No tak, ale czy to oznacza, że kiedy jakby patrzono z tej perspektywy już gdyńskiej, przestano jakby patrzeć z tej perspektywy warszawskiej, w której obrona Wybrzeża nie była być może jakoś wartościowym elementem w tej całej politycznej przede wszystkim układance, choć jak popatrzymy potem na te cele, które sobie Polska stawiała, czyli próbę udowodnienia swoich praw do ziem północnych i zachodnich i takiego podkreślenia, że Polska od morza odepchnąć się nie da, no to wtedy ta obrona Gdyni z całą pewnością w tej całej opowieści o 1939 roku jest kluczowa. Jest pewną opowieścią o tym, jak to, no, nawet często symbolicznie pokazaliśmy to swoje przywiązanie do Wybrzeża. Ale z drugiej strony, no, tutaj próbowano praktycznie rozwiązywać sytuację, no, niezwykle trudną, czyli mówiąc najkrócej, mając jakieś nieliczne siły, no, takiego wojska prawdziwego, czyli te dwa morskie pułki strzelców, mając trochę tego wojska improwizowanego, jakim jednak była obrona narodowa, ale też co ciekawe, jeden z tych batalionów, który znajdował się w Morskiej Brygadzie Obrony Narodowej, w ostatniej chwili zostaje odesłany na południe, no bo generał Bortnowski no, ma te dramatyczne swoje wydarzenia, czyli tą swoją bitwę, którą toczy w Borach Tucholskich i którą przegrywa i mówi, potrzebujemy każdego batalionu na południu, żeby się bronić przed idącymi Niemcami. No, to też ciekawe, to też pokazuje tę pewną mechanikę tego, co się działo. No i potem mamy, no i rzeczywiście już takie spojrzenie, no, które, jak rozumiem, jest raczej z Helu i Gdyni, czyli każdy żołnierz, każdy ochotnik jest cenny, no bo tak naprawdę tych sił brakuje, a chcemy się jednak bronić.
No, ludność Gdyni była bardzo patriotyczna, to tak naprawdę była społeczność stanowiąca konglomerat całej Rzeczypospolitej, bo tej rdzennej ludności gdyńskiej w tej całej masie, bo miasto się bardzo rozrosło w ciągu dwudziestolecia międzywojennego, miasto zostało zbudowane i rozrosło się, tej ludności rdzennej było procentowo coraz mniej już w tym momencie, kiedy 39 rok wybuchł. W związku z tym przy tej niesłychanej propagandzie przedwrześniowej, kiedy to Gdynia była jak gdyby takim dowodem na to, że Polska jest prężnym, nowoczesnym krajem, mówiono o amerykańskim tempie budowy portu, miasta, w związku z tym tutaj był ten ładunek polityczny niesłychanie mocny, w związku z tym ta ludność, zresztą tak naprawdę Gdynia bezpośrednio tych walk nie odczuła w żadnym momencie, a więc komentowała ulica, to co się dzieje. 3 września to oczywiście moment uniesienia, bo to jest wypowiedzenie wojny przez Francję i Wielką Brytanię Niemcom. Cały czas liczono na to, że flota brytyjska pojawi się na Bałtyku, że nastąpi jakiś cudowny...
Prawdy paradoksem jest to, że i wyglądano wręcz. To dość charakterystyczne. Nie strzelajcie, bo tam mogą być angielskie okręty.
To zresztą w obronie Westerplatte też się pojawiało. Nawet w filmie było wykorzystywane, że to Anglicy pojawiają się na Redzie, że wreszcie nadchodzi ta pomoc. Notabene Westerplatte podlegało też admirałowi Jundrugowi jako dowódcy obrony wybrzeża. Cała obrona tego naszego stanu posiadania nad Bałtykiem, ta, która przetrwała do dzisiaj w takiej powszechnej świadomości, to jest tych kilka punktów, zaczynając właśnie od Westerplatte, że to jest miejsce, gdzie się rozpoczęła II wojna światowa. Pomijam te minuty, czy też wydarzenia Wieluń, Westerplatte, nieistotne. Westerplatte było i pozostanie takim symbolem. Schleswig-Holstein strzelający, czy też ten samochód pancerny ostrzeliwujący Pocztę Polską w Gdańsku. Ale jeśli idzie o Gdynię i tamten teren, to ta Kępa Oksywska również jest jednym z symboli, a tutaj najmocniejszym momentem jest sam pułkownik Dąbek z tym swoim... Patrząc na przebieg życia i służby tego oficera, trzeba powiedzieć, że on przeszedł do historii w ciągu miesiąca, bo tak naprawdę czy półtora miesiąca to była jego ta walka życia zakończona samobójczą śmiercią. I chciałbym zwrócić jeszcze na jeden taki fakt uwagę, biorąc pod uwagę tę propagandę z obu stron, że kampania na wybrzeżu, zresztą chyba działo się to również i w innych miejscach Polski w czasie tej polsko-niemieckiej konfrontacji, miała takie jeszcze cechy momentami takiej rycerskiej walki z czasów dawno minionych. To jest chociażby szabla majora Sucharskiego, to jest obecność i polecenie godnego uhonorowania pułkownika Dąbka przez Niemców, bo w jego pogrzebie i pochówku uczestniczyli oficerowie niemieccy. To był ten ostatni taki moment przed tą totalną wojną, którą II wojna światowa się stała. Analizując całą tę mikrokampanię na wybrzeżu, trzeba stwierdzić, że była pierwszą konfrontacją, kiedy to dopiero doświadczenia jej mogły wpłynąć później na wypracowanie metody i że Niemcy pod tym względem byli chyba lepiej przygotowani, z tego chociażby względu, że oni się do tej wojny bardzo mocno szykowali. Myśmy cały czas liczyli, że tej konfrontacji nie będzie. Wracając jeszcze do tej improwizacji i polskich oddziałów, trzeba pamiętać, że gorączkowo próbowano jednak wzmocnić obronę już poza Gdynią. Przecież batalion KOP-u tutaj przyjechał. Oni co prawda zostali skierowani na Hel, ale były te próby jak gdyby wzmocnienia. Głównie z tego względu... żeby politycznie jak gdyby nie oddać tego Bałtyku, o którym minister Beck mówił, że od niego odepchnąć się nie damy i aby przetrzymać do tego momentu spodziewanego, kiedy zachodni sojusznicy odciążą nas i pozwolą jednak te Gdynię utrzymać. Choć
no dobrze,
było,
no ale to
że...
jak patrzymy na te plany, no to one były dość racjonalne, bo one zakładały, że potrzebujemy czasu, aby ewakuować bazę w Gdyni, przenieść na Hel tę część floty, która tutaj pozostanie, osłonić się polami minowymi, które mieliśmy postawić. No i mówiąc najkrócej, bronić tego Helu jako takiego symbolicznego punktu na wybrzeżu. Tu łącznie z różnymi kalkulacjami mówiono, że ten Hel jest w stanie bronić się nawet 3 miesiące. choć wtedy zakładano, że w ogóle będzie to oznaczało jakiś epizod w trwającej być może wiele miesięcy wojnie z Niemcami, bo tutaj przede wszystkim okazało się, że zupełnie inaczej przebiegał ten scenariusz tej głównej wojny, która toczyła się gdzieś tam na Śląsku, w Małopolsce czy na Mazowszu, prawda? To tu pewien paradoks tej sytuacji, że to potem ten Hel staje się tym symbolicznym miejscem, które broni się najdłużej, choć przedtem zakładano, że chodzi o to, aby przetrwał do tego czasu, kiedy ta kampania w Polsce będzie odciążona przez działania naszych aliantów zachodnich. Niezależnie od tego, jak dziś te kalkulacje wyglądają i na ile brzmią one naiwnie, to wtedy no, były tym, na czym oparto ten cały plan działań.
Z tym, że Gdynia, trzeba to sobie powiedzieć od razu, Gdynia przestała być tak naprawdę bazą polskiej marynarki wojennej już 1 września. Bo to był ten nalot, który położył kres dwóm naszym okrętom. To też jeden z symboli tej kampanii. Mazur i Nurek, wielka liczba ofiar, marynarze, którzy nie mieli szans obrony. I właśnie od tego momentu Gdynia jest jedynie punktem na mapie i miastem, wokół którego toczy się ta obrona. Utrzymywana była oczywiście komunikacja z Helem na zasadzie przewożenia zaopatrzenia w ruchu rannych czy też rezerwistów. I ona faktycznie od pierwszych właściwie minut II wojny światowej przestała pełnić rolę funkcjonalnej bazy. Nasze okręty podwodne poszły w sektory, gry w wicher, te jedyne nawodne pojawiły się na zatoce, zresztą krótki epizod ich służby. Także utrzymywanie wobec tej nowoczesnej wojny, gdzie lotnictwo tak naprawdę zadecydowało o losach naszej floty, utrzymywanie tej bazy było praktycznie niemożliwe.
No tak, ale jak już mówimy o jakimś takich epizodach, które są ciekawostkami tego czasu, to kwestia budowy pierwszych wielkich okrętów w Polsce, czyli polskich niszczycieli, zaowocowała budową pociągu pancernego. Więc to też najlepiej pokazuje, jak bardzo z jednej strony improwizowaliśmy, a z drugiej strony, jak bardzo ta wojna przebiegła inaczej niż można było się spodziewać. No to jest też ciekawe.
To jest ciekawe. Zresztą dowódcą tego pociągu pancernego, inicjatorem jego budowy był oficer marynarki wojennej, który znalazł się zupełnie przypadkowo. Po prostu został wysłany z poleceniem wykonania czegoś w Gdyni, z Warszawy, gdzie był w kierownictwie marynarki wojennej służył. Wrócić już nie mógł, bo wojna wybuchła, korytarz został przecięty. Kapitan Błaszyński zwrócił się wtedy do swoich przełożonych z pomysłem budowy, co było możliwe, biorąc pod uwagę potencjał przemysłowy Gdyni, improwizowanego pociągu pancernego. W ciągu kilku dni stworzono załogę, w tym cywilów zaangażowano w to, bo gdyńscy kolejarze stanowili obsługę parowozu. No i przez kilka dni ten pociąg pancerny nieźle sobie poczynał. On w zasadzie nadawał się do patrolowania, rozpoznania, walki nie unikał. Wjechał do Wejherowa zajętego przez Niemców. Ostrzelał ich, oni ponoć zaskoczeni byli, bo spodziewali się pociągu z zaopatrzeniem, może nie z tej strony akurat, z której Smok Kaszubski, bo tak się nazywał, nadjechał. Poza tym, tak jak powiedziałeś, ta improwizacja. Chciałem na jeden aspekt zwrócić uwagę. 19 dni trwała walka z siłami nieporównywalnie większymi. 19 dni, podczas których, jak obliczył Marian Porwit, najwybitniejszy chyba dokumentalista kampanii wrześniowej 1939 roku, ponad 110 walk stoczyła. Siły liczebnie odpowiadające, polskie siły liczebnie odpowiadały dywizji, choć dywizją z całą pewnością normalną nie były. Były znacznie słabsze. I zapytuję retorycznie pułkownik Porwit, która z dywizji wrześniowych może się równać z lądową obroną wybrzeża pod względem chociażby liczby walk stoczonych, aktywności, jakie przejawiała. I ta aktywność cywilów, te komitety szyjące bieliznę dla żołnierzy, te komitety złożone z pań piorących w mundury i odzież, karmiące, przecież kuchni nie było polowych, tego nawet zabrakło, a więc starano się, samochodów nie było, komunikacja miejska została zaangażowana i to autobusami, to jest inicjatywa Dąbka, podwożono na miejsce walk żołnierzy. To było coś niesamowitego, olbrzymia energia, olbrzymi ładunek patriotyzmu. Czy były chwile słabsze? Owszem, tak jak wszędzie. Ale mam wrażenie, że było ich znacznie mniej niż na wielu innych
miejscach. No tak, ale czy to oznacza, że no właśnie trochę tak bym powiedział gdynianie, czy też mieszkańcy Pomorza szerzej, wcześniej być może niż te czynniki polityczne zrozumieli, o co chodzi w tej wojnie, czyli że jest to taka wojna, w której ważne są symbole, ważne są te elementy, bym powiedział, no czegoś, co jest pewnym udokumentowaniem tego, że się o coś walczy i coś jest dla jakiejś społeczności ważne i żeby, mówiąc najkrócej, świat mógł docenić to, że stawiamy opór właśnie w Gdyni, właśnie na Helu, walcząc o polskie wybrzeże, no które, no co by nie powiedzieć, jest tym celem tej propagandowej opowieści niemieckiej o tym, że to są ziemie niemieckie, które trzeba podporządkować sobie. No przypomnijmy znowu ten niemiecki film propagandowy. No my je też powtarzamy wielokrotnie, te zdjęcia ukazujące wjazd Hitlera do Gdyni. Te pierwsze sceny, kiedy to ludzie stoją na ulicach i widzą niemieckie oddziały wkraczające do miasta, to są rzeczy, które z jednej strony miały służyć potwierdzeniu tego niemieckiego dążenia do tego, żeby odebrać Polsce, no użyjmy tego terminu niemieckiego, korytarz, a z kolei nam do dziś służą jako opowieść o tym, jak to Polska próbowała udowodnić, że ma prawa do tej ziemi i która chciały powiedzieć, że to jest jednak Gdynia, a nie Gotenhafen. Aleksander Gosk?
No właśnie, Gdynia, trzeba tutaj wrócić do czasu powstania tak naprawdę Gdyni, bo ona powstała z winy, jeśli tak mogę powiedzieć, z winy niemieckiej, to znaczy ograniczenia polskich praw w porcie gdańskim, gdzie Polska mocą traktatów miała te prawa zagwarantowane, natomiast obstrukcje czynione ze strony administracji samego miasta, jak i administracji morskiej, administracji portu gdańskiego sprawiły, że dosyć szybko zorientowano się, że trzeba się uniezależnić i jeśli ten nasz Bałtyk ma być istotnie oknem na świat, to trzeba stworzyć coś, co będzie alternatywą, coś, co będzie czymś suwerennym i coś, co będzie jednoczyć, to już później wyszło, jednoczyć naród wokół tej idei. Dlatego w 1920 roku inżynier Wenda, którego pomnik w ubiegłym miesiącu odsłaniano w Gdyni, dostał polecenie, aby wskazać miejsce. No i jego palec zdecydował o tym, że mamy miasto i port Gdynia. Dlatego było się o co bić. I wydaje się, że Gdynia jest swego rodzaju fenomenem, zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i z punktu widzenia tej walki propagandowej, bo wiadomo, że przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego, początkowo zlekceważenie, potem z niepokojem, prasa gdańska i niemiecka obserwowała poczynania Polski i trochę nawet była zaskoczona tempem, jak i skalą rozmachu tego przedsięwzięcia. Trzeba powiedzieć, że tutaj z mocnym zaangażowaniem całego potencjału kraju ten port był budowany. Nawet z dzisiejszej perspektywy takiej bardzo liberalnego podejścia można mówić, że Gdynia przyćmiła i jak gdyby zdominowała pewne rzeczy. Można było, powiedzmy, środki wydać w bardziej racjonalny sposób, te z punktu widzenia bilansu całego kraju. Ale oczywiście to była świadoma polityka i ona w jakiś sposób się obroniła poprzez doświadczenia już nawet do dzisiaj, patrząc na sytuację tego portu, bo z geograficznego i takiego biznesowego punktu widzenia to dzisiaj jest dosyć dziwne, że te dwa pełnomorskie porty znajdują się tak blisko siebie w sytuacji, kiedy tej granicy już nie ma.
Opowiadamy te historie i myślę, że wszyscy mają świadomość, że one znajdowały się blisko, ale podzielone wtedy granicą nieprzyjaźni pomiędzy Wolnym Miastem Gdańskiem a Polską.
No tak, i dlatego ta obrona Gdyni i no w efekcie, jeśli patrzeć na militarny punkt widzenia Kępy Oksywskiej, w efekcie no była tak istotna i ona na czołówkach gazet, które jeszcze wychodziły w centralnej Polsce, ona się dosyć mocno pojawiała jako ten symbol, no później Hel już po upadku Gdyni, jako ta nasza jednak obecność, nasza obecność nad Bałtykiem, o którą tak zabiegaliśmy i którą sobie wywalczyliśmy.
Czyli z propagandowego punktu widzenia to nie tylko była kwestia do tego, co dzisiaj mówimy, czyli tej perspektywy, którą budowano podczas i po wojnie, ale też i tego, co działo się podczas samej wojny w 1939 roku. Znaczy to nie tylko Westerplatte broni się nadal i wódz naczelny pozdrawia dzielną załogę, ale też i ten symbol obrony Gdyni, symbol obrony Helu, odgrywający rolę do pewnego pocieszenia dla społeczeństwa obserwującego no jednak klęski polskiego wojska w tej wojnie.
Ale w przypadku Gdyni trzeba powiedzieć, że liczono się, że to nie będzie klęska, jedynie porażka i że nawet jak Niemcy wejdą do Gdyni, to jest to sytuacja przejściowa i my tam wrócimy. Przecież nie było żadnych zniszczeń portów. Cała infrastruktura musiała pozostać, bo wiadomo było, że my tutaj za miesiąc, za dwa, może za pół roku, to już w bardzo pesymistycznym obrazie sytuacji, że my tutaj wrócimy i w związku z tym tak z takim mozołem budowaną infrastrukturę i tą materię tego miasta i portu trzeba zachować. To jest widoczne i to się przejawia i pojawia we wspomnieniach.
Nikt się nie spodziewał, że to potrwa 5 lat, że to będzie tak brutalna wojna, że jej początkiem będą wysiedlenia i morderstwa mieszkańców Pomorza, że to ta próba budowania tego mitu nowego niemieckiego miasta Gottenhafen będzie tak bardzo wymierzona przeciwko tej Gdyni, a z drugiej strony, że no mówiąc najkrócej, też ta brutalizacja tego konfliktu będzie tak ogromna, że no, będzie się ona toczyła na zupełnie innych płaszczyznach niż te, na których przewidywano to w 1939 roku.
We wrześniu 1939 roku pierwsze symptomy w tej brutalizacji były widoczne choćby w Wejherowie. Taki jeden drobny przykład z 8 września. 8 lub 9 po zajęciu Wejherowa, po wkroczeniu do Wejherowa Niemców, oczom mieszkańców ukazał się widok następujący. Bojówka SA w tych brązowych mundurach odziana wprowadziła lżąc, bijąc i plując trzech ludzi. Tam był celnik, tam był policjant z Wejherowa i tam był dyrygent miejscowej orkiestry. Zaprowadzono ich na rynek i rozpoczął się lincz. Niestety część mieszkańców Wejherowa, Niemcy oczywiście, tylko ci zadeklarowani, którzy już po wycofaniu Polaków flagi hitlerowskie zaczęli wieszać, bardzo była tym widokiem zachwycona, żądała ich śmierci, do czego niemal nastąpiło, to znaczy policjant został odprowadzony do więzienia, tam prawdopodobnie zamordowany. Natomiast no, dziwnym trafem, i tu też podkreślmy, że nie wszyscy Niemcy byli tacy sami, z inicjatywy właścicielki fabryki obuwia w Wejherowie, ci dwaj zostali uratowani, a sam pułkownik Dąbek, bo o nim też tutaj wspominaliśmy, człowiek niezwykły, 19 dni, z czego część nieprzespanych nocy, straszliwe zmęczenie, obciążenie psychiczne i fizyczne. Jeszcze 19 września próbował kontratakować, gdy nie było już artylerii, gdy nie było łączności, gdy nie było komu naprawiać linii telefonicznych, gdy w zasadzie został już sam i kilkunastu oficerów, i kilkunastu szeregowych i podoficerów. I walczyli do końca. On chciał zginąć, tak myślę. Liczył się z tym. On się już nie krył. On nawet jak został lekko ranny, jeszcze armatę francuską polową kalibru 37 mm obsługiwał. Później się zastrzelił, wcześniej dając dyspozycję swojemu zastępcy. Chodziło o wiadomość dla rodziny. On wiedział,
o co się bije i on zginął. Przez Mariana Pogwita nazwany pierwszym żołnierzem września 1939 roku.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę, dziękuję za dzisiejszą audycję. No i do usłyszenia.